Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego. Tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Zapraszam na wieczór biblijny. Rozważajmy to słowo, które usłyszeliśmy wczoraj w niedzielę, w piątą niedzielę wielkanocną. Najpierw usłyszymy fragment Dziejów Apostolskich. Usłyszymy o spotkaniu Pawła z apostołami w Jerozolimie po swoim nawróceniu. Zwróćmy uwagę, że wspólnota jerozolimska, do której przybywa, obawia się go jako prześladowcę Kościoła. Dopiero Barnaba wprowadzi go w jej szeregi, otwierając Pawłowi drogę do głoszenia dobrej nowiny w Izraelu. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził go do apostołów i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego i z jaką siłą przekonania występował w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie, z siłą przekonania przemawiając w imię Pana. Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak, dowiedziawszy się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie i obfitował w pociechę Ducha Świętego. Pod Damaszkiem zmartwychwstały Jezus zadał Pawłowi to pytanie: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Przecież Szaweł ówczesny nie prześladował wprost Chrystusa. W jego rozumieniu Jezus to fałszywy Mesjasz, ale prześladował wyznawców Chrystusa. Celował w jego uczniów, którzy według jego przekonania łamali prawo judaizmu, kwestionowali rolę świątyni. Byli prawdziwym zagrożeniem dla faryzeuszy. Tego planu, który według nich przygotowywali na przyjście Mesjasza. Jednak pod Damaszkiem Jezus dobitnie stwierdza, że prześladowani uczniowie to Jego ciało, On jest Jego ciałem. Chrystus utożsamia się z prześladowanymi braćmi. Mówi, mnie prześladujesz, bo Kościół to ciało Pana i tak później dokładnie zrozumiał to święty Paweł i o Kościele jako o ciele Chrystusa będzie rozwijał swoją myśl i teologię, pokazując, że Chrystus utożsamia się, jest głową Kościoła, jest Jego ciałem, a my jesteśmy Jego członkami. Na początku sam Paweł uczy się tych pierwszych kroków, jak być chrześcijaninem, bo objawienie, które otrzymał, jest tak wyjątkowe, że sam udał się do Arabii, a potem do Damaszku, aby tam głosić Ewangelię. Szybko jednak nauczył się, że chrześcijaństwo to nie jest jakiś samotny bieg, jakiś ekstremalny, osobisty wyczyn, ale potrzebuje wspólnoty. Musi uciekać z Damaszku i szuka tej wspólnoty chrześcijan po przybyciu do Jerozolimy. Nikt nie chce go słuchać, funkcjonuje w świadomości jako prześladowca Kościoła. I z tego odrzucenia wydobywa go Barnaba. Ta historia pięknie pokazuje motyw przewodni wszystkich Ewangelii o zmartwychwstałym. Nie da się na własną rękę żyć zmartwychwstaniem Ewangelią. Do tego potrzebny jest Kościół, potrzebna jest wspólnota zmartwychwstałego. W tym kontekście też przeżywania naszego życia, też naszego zbliżania się do Pana Boga, dobrze jest usłyszeć to czytanie w tym kontekście. My też potrzebujemy wspólnoty Kościoła, z jednej strony wspólnoty, w której otrzymujemy sakramenty, z drugiej strony wspólnoty też wierzących, w których też widzimy, czy rzeczywiście nasze postępowanie jest według serca Jezusowego. Czy kochamy rzeczywiście Boga i czy kochamy tych konkretnych braci, siostry powierzonych nam, czy z którymi na co dzień jesteśmy. Zatrzymajmy się chwilę dalej. Usłyszymy fragment z pierwszego listu świętego Jana Apostoła.
Zmiłuj się nade mną, Boże, po trzykroć święty. Mój Panie, w Tobie grzechów naszych odpuszczenie, dusz odkupienie i zmartwychwstanie ciał. Ufność swą pokładam w Tobie, coś nie dał w grobie. Zapomnieć mnie, lecz sam złemu głowę starłeś, bramy mi otwarłeś.
W tym czytaniu usłyszymy, że przynależność do Chrystusa to nie słowo, nie deklaracja, ale to rzeczywistość. Znak rozpoznawczy to miłość, miłowanie czynem i prawdą. I takie życie, taka miłość daje pokój serca i też gwarantuje wysłuchanie każdej modlitwy wierzącego, ponieważ zachowuje on Boże przykazania. To główne przykazanie ciągle powtarza się: wierzyć w Jezusa i miłować braci. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Potem poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim nasze serca. A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim. A to, że trwa On w nas, poznajemy po duchu, którego nam dał. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim nasze serca. Dokładnie można przetłumaczyć: przekonamy przed Nim nasze serca. To słowo użyte tutaj, przekonanie, to jest przekonywanie, perswadowanie, prowadzenie do wiary w coś, zdobywanie dla czegoś. Dla Jana wspólnota uczniów Chrystusa to przede wszystkim wspólnota miłości. Uczniowie kochają miłością, która pochodzi od Jezusa, która przekonuje ich, że są Bożymi dziećmi. Kochać Boga znaczy wypełniać Jego przykazania. Apostoł powtarza w swoim liście słowa Jezusa o największym przykazaniu, którym jest miłość wobec Boga i bliźniego. To przykazanie Jezus daje uczniom w czasie ostatniej wieczerzy. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się wzajemnie miłowali. To przykazanie jest z jednej strony stare, ponieważ znajdujemy już w Starym Testamencie, w Księdze Kapłańskiej. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, nie będziesz, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan. Z drugiej jednak strony, w to stare przykazanie miłości Jezus wnosi radykalną nowość, tak jak ja was umiłowałem. To umywanie nóg, oddanie życia. Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Trwajcie w tej mojej miłości, mówi Jezus. Za chwilę o tej miłości powie bardzo konkretnie, o tym trwaniu w miłości w swojej Ewangelii Janowej. Jan mówi, że miłość Jezusa uspokaja, czy też zdobywa, przekonuje nasze serca. Pobudza do wiary, perswaduje. Miłość praktykowana czynem i prawdą na wzór Jezusa jest naszą obroną wobec serca, które wyrzuca nam grzechy, niedoskonałości. To sugerowałyby kolejne wersety. A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu. Jan może myśleć o miłości, która uspokaja nasze serca, daje odpocząć od ciągłego myślenia o swoich błędach, upadkach, odwraca nas od neurotycznego skupienia na sobie, zwraca ku Bogu i bliźnim. Jak podkreślają ksiądz Przemysław Śliwiński, ksiądz Marcin Kowalski w książce Zaufaj Słowu, jutro niedziela, rozpoznaj w nim Boga. Jan może mieć także na myśli coś więcej. Miłość na wzór Jezusa sprawia, że stajemy się jak syn. Czynimy to, co się Bogu podoba. Pełnimy Jego przykazania. Ona przekonuje nasze serca, czyli wlewa w niepewność, że jesteśmy ukochanymi dziećmi naszego Ojca w niebie. On nie odmówi nam niczego, o cokolwiek Go poprosimy w imię Syna. Ta zależność jest ważna, że ta modlitwa jest wysłuchiwana szczególnie w tym momencie, kiedy to nasze serce jest zjednoczone z Bogiem, jest na wzór serca Jezusowego, kocha Boga i drugiego człowieka, miłuje prawdą, nie słowem, ale czynem. I kiedy czyni dobro, kiedy kocha jak Chrystus, jest tym, jest obrońcą względem tych oskarżeń, które gdzieś mogą pojawiać się w naszym sercu. Jeśli serce oskarża nas, Bóg jest większy, zna wszystko. Za chwilę usłyszymy Ewangelię według świętego Jana o krzewie winnym, o trwaniu w Jezusie. Zostańmy jeszcze chwilę.
Przemieniaj nas.
tej Ewangelii usłyszymy Jezusa porównującego siebie do winnego krzewu. Ojciec to ogrodnik, który przycina i oczyszcza jego gałęzie, aby przynosiły dobry owoc. Narzędziem oczyszczającym uczniów jest słowo Jezusa. Pan Jezus zachęca do trwania w Nim, ponieważ sami z siebie nic nie możemy uczynić, nie możemy sami z siebie przynieść owocu. Wszyscy, którzy w Nim nie trwają, są jak uschłe gałęzie, które na końcu zbiera się i przeznacza na spalenie. Można powiedzieć, że znów streszcza się tutaj biblijna zasada o dwóch drogach, że albo służymy Chrystusowi, albo diabłu. Albo idziemy za Nim, albo przeciwko Niemu. Albo kochamy Jego miłością, albo służymy demonowi. Okazuje się, że nie ma trzeciej drogi. W Biblii jest to opowiedzenie się za Bogiem lub przeciwko Niemu. Posłuchajmy fragmentu tej Ewangelii. Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorość, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Winny krzew, winnica to bardzo bogate w znaczenia obrazy biblijne. Tymi obrazami opisuje się naród wybrany, a także ludzką i boską miłość w Pieśni nad Pieśniami. W tekstach prorockich, które ilustrują koniec czasów, stoły w Królestwie Bożym uginają się pod ciężarem stągwi pełnych najprzedniejszego wina, powie Izajasz. Symbolizuje ono Bożą miłość, radość, pełnię życia, która czeka na nas w przyszłym świecie. Również Tora, Boże prawo w tej tradycji żydowskiej porównane jest do wina. W Ewangelii Jana Jezus w Kanie Galilejskiej wnosi w posagu ślubnym aż 6 stągwi, około 500 litrów wspaniałego wina, które tu oznacza jego Ewangelię. Zastępuje ona wodę żydowskiego prawa, przywraca smak pełnemu nieczystości ludzkiemu życiu. Krzew winny, do którego porównuje się Jezus, to sam Syn Boży. Trwanie w prawdziwym krzewie winnym, którym jest Jezus, to zmartwychwstanie. Trwać prawdziwym krzewie winnym u Jana znaczy trwać w Bożej miłości objawionej w Synu. Jezus wzywa swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Oznacza to zachowywanie przykazań, z których pierwsze jest, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Miłość Boża w Chrystusie to jest to środowisko życia ucznia. Kochać Boga i drugiego. To trwanie oznacza bycie na stałe, bycie nie tylko okazyjnie, nie tylko czasami wspinać się na wyżyny tej miłości, ale być w tej miłości, mieć cały czas tą świadomość bycia w łasce, bycia blisko Boga i kochania Jego i drugiego człowieka. I z drugiej strony tej nieustannej tożsamości tego dziecka Bożego, które wie, że jest synem Ojca, że jest, ma Ojca, który jest w niebie, ma, ma Matkę Maryję, Kościół, ma swojego starszego brata Jezusa Chrystusa, który wstawia się za nami, który mówi: proście w moje imię, a wszystko otrzymacie. Podsumowując, dziś Jan wyjaśnia, że trwać w Bogu znaczy przede wszystkim trwać w Słowie i Ewangelii Jezusa. Zanurzyć się w niej, przebywać na stale, żyć Słowem Bożym. Słowo może stać się naszą życiową przystanią, oparciem, prawdziwym domem. Słowo, które nam dał nasz Ojciec, jest dla nas życiem, bo Jezus jest Słowem Boga. W tych dzisiejszych czytaniach aż dwa razy jesteśmy zapewniani, że jeśli tylko będą w nas słowa naszego Ojca, jeśli będziemy zachowywać Jego przykazania, czynić to, co się Jemu podoba, wtedy otrzymamy wszystko, cokolwiek poprosimy. Do pełni naszego szczęścia, zbawienia, potrzebna jest zatem wiara w to, że mamy Ojca, który zawsze jest blisko, jest z nami, trwa w nas, oraz miłość pokazująca, że my także trwamy w Nim, że jesteśmy przez Niego, przez Jego Słowo kształtowani, wzrastamy, działamy, dzięki Niemu wydajemy plony. Cóż więc może nam zagrażać, jeśli wiemy, że jesteśmy uczniami, dziećmi, latoroślami, dziedzicami najlepszego Ojca? Również te doświadczenia, trudności, kryzysy, problemy, cierpienia, nawet choroby, zmagania, które przychodzą, są po to, byśmy wydali lepszy owoc. To korygowanie odcina te suche gałęzie, a te, które wydają owoc, przycina, żeby wydały jeszcze lepszy owoc. Ten obraz pomaga nam zrozumieć tą czułą rękę Boga nad nami, w którym chrześcijanin we wszystkim odkrywa bliskość i dobroć Boga. Za wszystko chce błogosławić. Jak Maryja: wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Kościół codziennie wieczorem ten hymn daje nam do rozważania w liturgii. Hymn razem z Maryją. Błogosławić Boga w każdym czasie, wielbić Boga dzisiaj za wszystko, co mi dał, za wszystko, co mi daje. Również za te trudne momenty, ufając, że one są też po to, by wydać dobry, słodki owoc. Ale nie sami, zanurzeni w Chrystusie, Jego mocą. I o to możemy też z ufnością prosić Boga, by w to wierzyć, by w tym trwać, by tak postępować, miłując Boga i drugiego człowieka. Życzę wszystkim dobrego tygodnia. Niech Pan Bóg was błogosławi, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Zapraszam na poniedziałkowe spotkania biblijne. Pozdrawiam serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do usłyszenia. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomielnej Czarnej. Jestem
przyjdziesz znów, że przyjdziesz znów, że przyjdziesz znów.